Pan profesor Andrzej Nowak, historyk, sowietolog i publicysta, profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk, wykładał też na Harvardzie i Cambridge, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, kawaler Orderu Orła Białego, autor kilkudziesięciu publikacji z monumentalnymi czterema tomami dziejów Polski na czele. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jeszcze mógłbym tak długo, ale to rozumiem, że jest pan osobą rozpoznawalną na tyle, że nie potrzeba aż tak. Panie profesorze, porozmawiajmy o pańskiej najnowszej pozycji, wydanej oczywiście przez krakowskie wydawnictwo Biały Kruk. Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej. Ten tytuł symboliczny zgoła, choć to przecież niezbyt klasyczny antonim, nieład i niewola.
Raczej nie było to pomyślane, to co zawarłem w tytule, jako jakiś chwyt retoryczny, ale jako odzwierciedlenie sytuacji, w której ludzie odnajdują się nie tylko w roku 2020, na progu 2021 w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, ale w którym odnajdywali się z niepokojem i próbowali radzić sobie z tym wyzwaniem zagrożenia nieładem i niebezpieczeństwa, które może przekształcić się w niewolę. Ludzie 2500 lat temu w Chinach, 2300 lat temu czy 400 lat temu w Grecji, czy 1500 lat temu w upadającym Rzymie, czy 1000 lat temu w Europie średniowiecznej, czy 500 lat temu we Florencji. I to właśnie przejrzenie się, jeśli można tak powiedzieć, w lustrze czy w lustrach różnych, jak wyglądają nasze problemy, przemyślane, poddawane refleksji największych, jak sądzę, umysłów, które zajmowały się wspólnotą polityczną, doświadczeniem ludzi, którzy próbują żyć razem ze sobą i wciąż zderzają się z problemem nienawiści, kłótni, sporów. To właśnie był główny motyw i jest główny motyw tej książki, dać okazję dzisiejszym czytelnikom zapoznać się z tą refleksją, bo może ona być dla nas naprawdę pouczająca i pożyteczna.
Czyli, że mamy jakąś historię, o czym niektórzy chcieliby zapomnieć, i to długą, sięgającą starożytności i jeszcze dalej często, i nieskończoną, że tak się wyrażę. Panie profesorze, bo klasyczny, użyłem takiego pojęcia antonim, to już będzie wolność i ład, i bezpieczeństwo na przykład, bo to jest klasyczny antonim. Im więcej wolności, tym mniej bezpieczeństwa i odwrotnie.
Oczywiście bardzo często spotykamy się z takim właśnie przeciwstawieniem. Obrońcy wolności są przedstawiani jako zagrażający porządkowi i vice versa, ci, którzy tworzą jakiś porządek, są oskarżani o to, iż zabierają ludziom wolność, i znajdujemy wiele argumentów na rzecz tych stanowisk. Tyle tylko, że właśnie chciałem pokazać przez ten przegląd myśli politycznej od myślicieli chińskich, takich jak Lao Tzu czy Konfucjusz, poprzez Platona, Arystotelesa, Cycerona. Niech państwa nie odstraszają te nazwiska, to są naprawdę myśli bardzo klarownie wyrażone przez umysły, które chciały docierać do nas, po prostu do ludzi, po prostu gotowych posługiwać się swoim rozumem, a więc możemy naprawdę skorzystać z tej refleksji. Otóż ona skupia się na zagadnieniu, jakim jest doświadczenie nieładu, a więc braku porządku, nieładu, który nie wyraża się tylko i wyłącznie w zewnętrznych, jeśli można tak powiedzieć, atrybutach, a więc, że jest jakiś bałagan na ulicach, że są jakieś manifestacje, ale chodzi przede wszystkim o skojarzenie pojęcia ład z tym, co jest w nas samych, w pewnym porządku moralnym, albo też organizacji, jeżeli można tak powiedzieć, duchowej, która odrywa się od moralności, ale na zasadzie jakichś innych podpórek, powiedziałbym, systemów ideologicznych, prowadzi nas przez życie z jakimś celem. Prawda? Wtedy możemy mówić o jakimś ładzie wewnętrznym. On może być dobry albo zły, może być oceniany różnie, ale organizujemy sami ten ład w oparciu o tradycję, która nas poprzedza, o kulturę, której sami nie jesteśmy w stanie stworzyć, albo też burzymy to wszystko i mówimy, od nas wszystko się zaczyna, nic wcześniej nie było ważnego. Tak jak pan redaktor powiedział, niektórzy uważają, że historia nie w znaczeniu jakaś przeszłość Polska, której ktoś może nie lubić, ale po prostu w ogóle wszystko, co było przed nami, nie ma znaczenia. Ode mnie zaczyna się świat i na mnie się kończy. Otóż ludzie tak rozumujący jak przedstawiają to najrozmaitsze doświadczenia intelektualne, które przedstawia ta książka, ludzie tak rozumujący pogrążają siebie i swój świat w nieładzie. I prowadzi to właśnie do niewoli ostatecznie, najpierw do zniewolenia tychże ludzi, nas przez pasje, którym podporządkowujemy i siebie i innych chcemy podporządkować. To mogą być pasje erotyczne. Zastanawiali się nad tym przecież już myśliciele greccy 2400 lat temu. Mówił Platon o zjawisku Eros Tyrannos, prawda, który wszystko sobie podporządkowuje i wszystkich w związku z tym traktuje jako narzędzia zaspokojenia tej żądzy. Ale także ten nieład stąd wynikający pochłania stosunki międzyludzkie w całym społeczeństwie. No, jeżeli liczą się tylko nasze żądze, nie ma w nich żadnego ładu, to po prostu wygrywa silniejszy. Jest to walka, w której słabsi nie mają szans. Oczywiście wtedy wspólnota nie ma żadnego znaczenia, bo we wspólnocie najważniejsze jest, żeby także słabsi mogli być podtrzymywani w swoim życiu, żeby mogli uzyskać pewnego rodzaju szansę. O tym pięknie, zresztą najpiękniej chyba powiedział twórca naszej myśli politycznej, mistrz Wincenty Kadłubek. Sprawiedliwość polega na tym, żeby najbardziej pomagać temu, który może najmniej. No na tym polega ład.
Tego typu retoryka jest nadużywana nieco, ale chciałem nawiązać do Dostojewskiego, który napisał...
Ale która retoryka? Przepraszam, wpadnę jednak w słowo, bo no to... nie lubię takich niedomówień.
No ta, o mniejszościach, które mają, powinny mieć prawa większe niż większość.
Nie, ja nie mówiłem o mniejszościach, mówiłem o najsłabszych.
No to też jest.
To jest duża różnica.
Czy najsłabsi
są? Na tym
są...
polega spór właśnie, na tym polega spór, który toczy się dzisiaj na świecie. Kto jest najsłabszy? Myślę, że tu wchodzimy w drugą bardzo ważną przestrzeń dyskusji, które odsłania między innymi ta książka przez dzieje, jak ona się toczy. Jak możemy używać rozumu w stosunkach między ludźmi? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, na przykład używając rozumu, że potężne, niezwykle potężne na świecie lobby homoseksualne jest porównywalne w swojej słabości rzekomej do nienarodzonych, których nikt przecież nie może obronić. Oni sami, one same, mówię o dzieciach nienarodzonych, przecież w żaden sposób nie mogą się bronić. Gigantyczne lobby homoseksualne jest w stanie sparaliżować najpotężniejsze komunikatory zakazami ideologicznymi. I jeśli tak na to spojrzymy, no to widzimy, że rozum podpowiada, że najsłabsi nie są jednak ci, którzy kryją się za kolejnymi literkami LGBTI, tylko najsłabsze pozostają właśnie dzieci nienarodzone i starcy, bezradni, słabi starcy, których wskazuje się na tak zwaną eutanazję. Do tego można dojść, jeżeli posługujemy się rozumem. Jeżeli odrzucamy rozum, zostawiamy emocje i manipulacje, wtedy możemy rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, zejść na tory bardzo daleko idących nadużyć tej kwestii praw najsłabszych.
Ktoś to nazwał idiokracją, ale ja chciałbym nawiązać do Dostojewskiego, który kiedyś napisał, że jak nie ma Boga, to wszystko wolno. I tu wyłania się problem dowolności. Jakkolwiek definicja obowiązująca, nie wiadomo czy do końca przemyślana, mówi, że tam się kończy moja wolność, gdzie zaczyna się twoja.
Myślę, że warto być może ku zaskoczeniu niektórych odkryć tę myśl, którą wyraził pan redaktor o ufundowaniu porządku moralnego na pojęciu Boga, a raczej powiedzmy inaczej, na pojęciu czegoś większego od nas, co nas przekracza i czego my zmienić nie możemy, ale co nas mierzy. Otóż to pojęcie pojawia się już u Platona, który mniej więcej 400 lat przed narodzinami Chrystusa zaczyna swój najważniejszy ostatni dialog od dialog pod tytułem prawa, dialog właśnie o polityce, o współżyciu ludzi w społeczeństwie, zaczyna od tego pytania, czy Bóg u was jest miarą, czy też ktoś, czy coś innego ustanawia prawa. Jeżeli Bóg jest miarą, wtedy te prawa mają charakter stabilny, mogą nas właśnie oceniać. Natomiast jeżeli dowolnie zmieniamy te prawa, tak jak nam kaprys przyniesie, wtedy oczywiście te najważniejsze, fundamentalne prawa, wtedy oczywiście o żadnym stabilnym ładzie mowy być nie może.
Panie profesorze, we wszystkich komentarzach do tej książki, jakie do tej pory przeczytałem, a jest ich już bez liku, pojawia się taka sugestia, że powinni ją czytać politycy. Czy politycy czytają? Bo dziś mam wrażenie, że standardy intelektualne w polskiej polityce wyznaczają pani Jachira, pan Szczerba, Schering Wielgus, Nitras, Lempart i Tusk. Starałem się zachować parytet.
No cóż, myślę, że niektórzy z wymienionych przez pana polityków i polityczek, by nie sprawić przykrości, użyję feminatywu, czytali książki. Sądzę, że na przykład pan Donald Tusk na pewno był człowiekiem oczytanym, który
historyk z wykształcenia, przepraszam, chciałem wrzucić do tego ogródka kamyczek.
No tak, nie każdy historyk musi być oczytany, ale akurat pan Donald Tusk dał dowód swojej literackiej ogłady w pamiętnym eseju napisanym, co prawda 33 lata temu, dla miesięcznika Znak, w którym postawił tezę, iż polskość to nienormalność. Ale tekst był napisany bardzo, powiedziałbym, elegancką polszczyzną i przedstawiał tę myśl krytyczną wobec polskości w sposób
czyli niesłusznie
na pewno przemyślany.
Użyłem tego nazwiska. Panie profesorze, musimy zmierzać do puenty niestety, bo mam jeszcze pytanie takie formalne dosyć. Znalazłem grubo ponad 50 pańskich publikacji i z tego prawie połowa wydana w wydawnictwie krakowskim Biały Kruk. Dlaczego Biały Kruk w takim razie na koniec?
To z Białym Krukiem spotkały się moje drogi mniej więcej 10 lat temu i rzeczywiście piękne edytorsko książki tego wydawnictwa dostarczają przyjemności zapewne nie tylko czytelnikom, ale także autorom, którzy mogą w takiej szacie wydać swoje książki. Profil, jeśli można tak powiedzieć, ideowy związany z dziedzictwem świętego Jana Pawła, profil ideowy tego wydawnictwa także jest mi od początku bardzo bliski. I stąd właśnie to spotkanie moje z Białym Krukiem, z którego ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że wydawca też nie narzeka, ale przecież jednocześnie publikuję książki w wydawnictwie literackim czy w wydawnictwie Arkana, także znakomitych, zacnych wydawnictwach.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji. Przypomnę państwu, że dziś moim gościem był pan profesor Andrzej Nowak, historyk, sowietolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.